Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Jeśli uważnie obserwujecie mój kanał, znacie kilka kuriozalnych historii, w których między innymi do katastrofy samolotu pasażerskiego doprowadził na przykład krokodyl. Czy piloci założyli się, że jeden z nich wyląduje na ślepo? Tym razem przyjrzymy się kolejnej przykrej historii, w której piloci dopuścili dwójkę dzieci, aby pobawiły się w kabinie pilotów Airbusa A310. Jest to bardzo ciekawa historia, która przy okazji ujawniła ogromny błąd konstrukcyjny Airbusa. Zapraszam do oglądania. Przenosimy się do Moskwy. Jest rok 1994. Dopiero co upadł Związek Radziecki i linia Aeroflot musi stawić czoła nowym liniom lotniczym, które powoli zabierają im klientów. W tym celu postanowiono odmłodzić wizerunek radzieckiej linii i przejść na nowoczesne zachodnie Airbusy. Tym sposobem do linii trafił bohater dzisiejszego odcinka, czyli Airbus A310. Do tej pory linia słynęła jako najbezpieczniejsza linia świata, bez żadnej katastrofy na koncie. Obecnie wiemy, jak duże było to kłamstwo i wszystkie wypadki Aeroflotu były starannie maskowane za żelazną kurtyną. Tym razem nie było już takiej możliwości, choć władze i tak próbowały to zrobić. Airbus linii Aeroflot mógł pomieścić do 280 osób, jednak bilety zakupiło jedynie 63 pasażerów. W samolocie również znalazło się 12 osób, które obsługiwały ten lot. Wśród nich było 3 pilotów. Jednym z pierwszych oficerów był doświadczony Jarosław Kudryński. Bycie pilotem Aeroflotu dawało wtedy wiele przywilejów. Władza pozwalała na coroczne wycieczki dla ich rodzin i tym sposobem na pokładzie samolotu do Hongkongu znalazła się dwójka dzieci pilota. Niemal nowy Airbus A310 zbił się w powietrze po godzinie 20. Był to nocny lot, a jego trasa była poprowadzona przez Syberię. Piloci szybko osiągnęli wysokość przelotową i przed nimi był około 9-godzinny lot. Z powodu długości podróży dla utrzymania koncentracji pilotów, a zarazem bezpieczeństwa maszyny, zabiera się dodatkowego pilota, aby ci mogli się swobodnie zmieniać i naprzemiennie odpoczywać. Po około połowie lotu przyszła kolej na Kudryńskiego. Ten po raz pierwszy miał na pokładzie nowego Airbusa A310 swoją rodzinę. Ci już wcześniej wiele razy z nim podróżowali, gdy ten był za sterami, jednak latali wyłącznie radzieckimi samolotami. Tym razem dzieci miały okazję zobaczyć zupełnie inny samolot, ze szklanym kokpitem, czyli z wyświetlaczami zamiast zwykłych przyrządów. Dzieci, które kochały latać, zostały zaproszone przez pilota do kabiny i po kilkunastu minutach samolot rozbił się na terenie Syberii. Kontroler lotów czekał, aż samolot zgłosi się opuszczając jego obszar, jednak ani sygnału, ani odpowiedzi nie było. Jednak na miejscu znaleźli się świadkowie widzący wybuch w lesie i szybko zlokalizowano maszynę. Rzucono się na ratunek, jednak profesjonalne służby musiały poczekać do świtu, zanim wyruszą w śnieg. Niestety rankiem nikt już nie potrzebował pomocy i w samolocie życie straciło 75 osób. Na pokładzie nie znalazł się żaden Polak. W samolocie znaleźli się również pasażerowie innych narodowości. Mimo natychmiastowych prób zatarcia zdarzenia, opinia publiczna bardzo szybko dowiedziała się, że doszło do wypadku i od razu powstało pytanie. Co się stało nowej, nowoczesnej maszynie Airbusa, która przewozi pasażerów na całym świecie i czy jest ona bezpieczna? Na miejsce katastrofy wysłano rosyjskich śledczych. Również Airbus wysłał swoją ekipę, aby niezależnie zbadała przyczyny katastrofy. Pierwsze, co śledczych zainteresowało, to kobieta z założoną maską tlenową oraz dwójka dzieci znajdujących się w kabinie pilotów. Początkowo uznano, że siła uderzenia musiała być tak duża, że ci zostali wrzuceni do kabiny, a maska tlenowa to dowód na to, że doszło do gwałtownej zmiany wysokości samolotu. Zabrano czarne skrzynki, które były w dobrym stanie i szybko można było odsłuchać, co się stało w kabinie. Szybciej przygotowano rejestrator parametrów lotu i można było odtworzyć ostatnie minuty lotu maszyny. Rejestrator nie wskazywał na żadne usterki mechaniczne. Na wysokości przelotowej maszyna nagle zaczęła się przechylać. Po osiągnięciu przechyłu na poziomie 45 stopni, samolot zaczął unosić dziób i zaczął opadać. Nowoczesna maszyna, aby zapobiec wypadkowi, sama wyszła z tarapatów i spróbowała ustabilizować lot. Jednak to się nie udało i z lotu nurkowego samolot przeszedł w niemal pionowy lot w górę. Prędkość gwałtownie spadła, po czym samolot stracił siłę nośną i nie udało się pilotom po raz kolejny wyrównać lotu i uderzyli oni o ziemię. W mediach mówiono o zamachu oraz próbowano przerzucać winę z producenta na linię i na odwrót. Wkrótce śledczy otrzymali gotowe nagranie głosowe z kabiny i doznali ogromnego szoku. Do kabiny nagle weszła dwójka dzieci. 13-letnia Jana oraz 15-letni Edgar, dzieci drugiego pilota. Te były oczarowane tym, co się dzieje w samolocie i jak autopilot steruje maszyną. Wkrótce pilot zapytał dziewczynkę, czy ta chce usiąść na miejscu kapitana. Pilot chciał sprawić dziecku radość i pozwolił jej złapać za wolant. Wiedział, że nic nie może się stać, ponieważ jest włączony autopilot, który nie pozwoli jej, aby ta cokolwiek zrobiła. Po czym zmienił zadany autopilotowi kurs, aby wolant sam zaczął się przesuwać i dał złudzenie dziewczynce, że to ona wykonuje zakręt. Ta jednak nie dała się nabrać, choć i tak była bardzo szczęśliwa. Po chwili nadeszła kolejna 15-latka. Edgar usiadł za starami i jego ojciec zaproponował mu, aby spróbował przechylić wolant. Ten jednak stawiał bardzo duży opór, ponieważ ważniejsza dla autopilota była zadana trasa. Po chwili pilot zmienił kurs, po czym wolant puścił opór i zaczął skręcać. Pilot przestał kontrolować, co się dzieje za starami, ponieważ był pewny, że autopilot będzie robił to, co pilot mu nakazał. A jeśli się wyłączy, to zabrzmi alarm, tak jak w każdej radzieckiej maszynie. Pilot rozmawiał z rodziną. Drugi pilot również nie kontrolował, co się dzieje z samolotem. Po chwili Edgar powiedział, że samolot nadal sam skręca. Zdziwiło to pilota i w końcu zwrócili oni uwagę na to, co się dzieje z przyrządami. Faktycznie samolot coraz ostrzej brał zakręt i nie wrócił na zaprogramowaną przez pilota trasę. Zanim zdążyli pomyśleć, co się stało, na ekranie nawigacyjnym wyświetlił im się krąg do oczekiwania na lądowanie, co odrzuciło ich uwagę od ich głównego problemu, czyli coraz głębszemu przechyłowi. Samolot osiągnął krytyczny poziom przechyłu i autopilot, aby zapobiec odwróceniu samolotu, dodał mocy silnikom. Jednak było już za późno i samolot zaczął opadać. Siła odśrodkowa przycisnęła Kudryńskiego do ściany kokpitu i ten nie mógł wrócić na swoje miejsce. Również drugi pilot był odsunięty i nie dosięgał do wolantu. Jedyną osobą, która mogła coś zrobić, był 15-latek. Na ich szczęście, ich niekompetencji zaradził autopilot, który sam wyszedł z tej sytuacji, opuszczając dziób i nabierając prędkości. Korzystając z tego, Kudryński usiadł za sterami i musieli teraz wyjść z lotu nurkowego. W tym celu pociągnęli do siebie wolant. Zrobili to jednak zbyt mocno i samolot zaczął gwałtownie lecieć do góry, po czym szybko wytracił prędkość, zawisł w powietrzu i po raz kolejny zaczął spadać. Tym razem napotkali już ziemię. Dyrekcja Aeroflotu nie wiedziała, co ma zrobić. Mieli unowocześnić linię, a przydarzyła im się taka sytuacja. Skorzystali z jedynego światełka w tunelu i postanowili odbić piłeczkę, twierdząc, że winny jest Airbus, którego autopilot nie wrócił na zadaną trasę i doprowadził do tego przechyłu. Aby zwrócić uwagę mediów na Airbusa, nawet uziemili oni swoje maszyny, zastępując je radzieckimi konstrukcjami. W siedzibie Airbusa również było gorąco. Jakim cudem ich autopilot tego nie zrobił? Dopiero co wprowadzili oni Airbusa A330 i dostali mnóstwo pytań od klientów. O co chodzi? Postanowiono zrobić rekonstrukcję zdarzeń w symulatorze i zrobiono dokładnie to samo, co nastolatek w kokpicie. Czyli siłowano się z wolantem, jednocześnie skręcając przy pomocy autopilota. Wykryto coś, o czym nie wiedzieli nawet sami producenci. Autopilot faktycznie nie powinien w takim momencie sugerować się wolantem, jednak po pół minuty ciągłego przechyłu wolantu wyskoczył błąd i autopilot wyłączył automatyczne sterowanie lotkami, które były odpowiedzialne za skręcanie samolotem, oddając stery w ręce chłopca. Przez to, że autopilot odłączył jedynie lotki, nie wydał sygnału dźwiękowego, który ostrzega o wyłączeniu autopilota. Airbus wprowadził zmiany, jednak obwinił Aeroflot o braki w szkoleniach. Gdyby piloci wychodząc z lotu nurkowego zostawili maszynę samej sobie, to samolot wyrównałby lot i kontynuowaliby podróż na zadanej wysokości. Ci jednak, aby wyjść z nurkowania, zaczęli ciągnąć za wolant, przez co samolot zamiast ustabilizować lot, zaczął lecieć pionowo w górę. Katastrofa ujawniła wadę konstrukcyjną autopilota Airbusa, jednak jest to mało istotny szczegół, który nigdy nie doprowadziłby do jakiejkolwiek katastrofy, gdyby nie lekkomyślność rosyjskiego pilota, który pozwolił dzieciom bawić się wolantem, od którego zależało życie pasażerów. Już wpuszczenie ich do kokpitu podczas lotu było złamaniem zasad. Jednak samo to można pilotom wybaczyć, ponieważ również są tylko ludźmi. Jednak wykonując jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów świata, nie mają prawa dopuszczać nikogo, aby chociaż nawet powąchał zapach wolantu podczas lotu. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jeśli film Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz polecam zapoznanie się z filmem, w której opowiadam historię katastrofy, do której doprowadził znajdujący się w samolocie krokodyl. A teraz to już wszystko. Dzięki, cześć!